Na wstępie jeszcze chciałbym dołączyć do podawanych tutaj już miłych pozdrowień od braci i sióstr od nas ze zboru Dąbrowie Górniczej i takie osobiste pozdrowienia od mojej małżonki, a też od syna, który właściwie to on dzisiaj miał tutaj być, ale zachorował i prosił mnie, żeby go zastąpić. Także od jego żony, od ich synów, a braci w Chrystusie wszyscy przesyłają serdeczne bratnie pozdrowienia z życzeniami obfitego Bożego błogosławieństwa. Dziękuję. Umiłowani w Chrystusie, drodzy braterstwo, ja myślę, że w każdym okresie naszego życia to są takie chwile, gdzie coś nas skłania do większego myślenia, że coś nas skłania do tego, ażeby przeanalizować swoje życie. I myślałem, żeby w obecnej chwili przypomnieć sobie takie rozważanie wspomniane w psalmie 90, a 12 wersecie. Nauczże nas obliczać dni naszych, abyśmy przywiedli serce do mądrości. Nasze rozważanie nazwiemy sobie: Panie, naucz nas obliczać dni nasze. W tym samym psalmie, we wcześniejszych wersetach, zwrócona jest uwaga na przykład 10 werset: dni wieku naszego jest lat 70. Jeśli kto dłuższy, lat 80. A to, co najlepszego w nich, to tylko kłopot i nędza, a gdy to pominie, wtedy prędko odlatujemy. I tak, proszę braterstwa, kiedy pomyślałem nad tym, że żyję już ponad to, co zostało przewidziane, ponad te 70, myślę, że najwyższy czas, ażeby zacząć obliczać. Chociaż myślę, że to nie od tego czasu. Za chwilę sobie na to zwrócimy uwagę. A myślę, że gdy jak patrzę po twarzach, jesteśmy tutaj w bardzo różnym wieku, od bardzo młodych aż po nas staruszków, ale myślę, że to rozważanie powinno pobudzić serce każdego z nas, że gdy patrzymy na tą wypowiedź: Panie, naucz nas obliczać dni nasze, ale czy liczenie dni, liczenie lat naszego życia, to nas doprowadzi, nasze serce doprowadzi do mądrości? Myślę, że to nie o to chodzi. Jak przyprowadzić serce do mądrości? Czy lekcje wypływające z życia, gdy się starzejemy, czy czynią nas naprawdę mądrzejszymi? To znaczy, czy stajemy się lepszymi? Czy Ewangelia nas przekształca? Co się zmienia w naszym życiu? I może takie pierwsze pytanie: odkąd mamy zacząć się przekształcać w podobieństwo Chrystusowe? Bo na tym zależy główna praca naszego życia. Odkąd zacząć to robić, żeby się przekształcać i stawać się coraz bardziej podobnym do Jezusa Chrystusa? Apostoł Święty Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, a 15-17 wersetu, tak pisze: A iż z dzieciństwa umiesz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Myślę, że nie tylko ja, ale że może wszyscy, którzy już przeżyli wiele lat, to możemy powiedzieć, że tego, czego uczyliśmy się w dzieciństwie, dotąd potrafimy pamiętać. A dziś coraz trudniej jest, ażeby coś zapamiętać, żeby coś utkwiło. I dlatego apostoł upomina bardzo słusznie: jeśli z dzieciństwa umiesz Pismo Święte, ono cię może uczynić mądrym. Mądrym ku zbawieniu. Bo to nie chodzi o zdobycie jakiejś mądrości światowej, ale chodzi o mądrość, która będzie nas prowadziła do zbawienia przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. I dlatego apostoł dodaje: wszystko pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne jest ku nauce. Co to znaczy? Nieraz może przyjmowaliśmy w taki sposób, że jest pożyteczne ku nauce, ażeby innych uczyć. Ale apostoł nie to porusza w tym wersecie. Ono jest pożyteczne ku nauce, że mam się z tego uczyć. To znaczy, mam stawać się lepszym, mam stawać się bardziej podobnym do Jezusa Chrystusa, a o Nim mamy napisane, że On chodził po ziemi czyniąc dobrze. I to nas ma mobilizować. Ono jest pożyteczne ku strofowaniu. Może bardzo prosto byłoby zestrofować wszystkich, ale ono ma mnie strofować. Jeśli mam się uczyć obliczać swoje dni, żeby przywieść serce do mądrości, to mam umieć zastosować Słowo Boże w celu własnego strofowania. Ono ma służyć ku naprawie. Ale niewiele by nam pomogło, gdybyśmy chcieli cały świat naprawić, a nie nastąpiłaby zmiana w naszych sercach i w naszym życiu. Niewiele by nam to pomogło do naszego zbawienia. Ono jest pożyteczne ku ćwiczeniu. I znów nie po to, żeby ćwiczyć innych. Ono jest potrzebne po to, żeby mnie ćwiczyło w celu sprawiedliwości. Po to, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. I myślę, że gdy przeczytamy te słowa, to każdy z nas powie: no przecież jeszcze mi tak daleko. Do tego wzoru jeszcze mi jest tak daleko. I to właśnie jest takim czynnikiem mobilizującym, ażeby ciągle nad sobą pracować. Bo to przecież chodzi o moje własne zbawienie. I myślę, że każdy z nas tak na to patrzy. Apostoł zwrócił uwagę, że jeśli od młodości umiesz Pisma Święte. Kaznodzieja Salomon w 11 rozdziale, a 9 i 10 werset pisze tak: przetoż wesel się młodzieńcze w młodości twojej, a niech używa dobrej myśli serce twoje za dni młodości twojej, a chodź drogami serca twego według zdania oczu twoich. Proszę braterstwa, gdyby kaznodzieja na tym zakończył to zdanie, to niektórzy rzeczywiście nie chcą tego czytać, co pisze dalej. Na tym kończą. I na tej podstawie niektórzy ułożyli takie powiedzenie ludzkie: używaj świata, póki ci służą lata. Ale zauważmy, jak zakończył to Salomon. Ale wiedz, że cię dla tego wszystkiego Bóg na sąd przywiedzie. Ty wesel się ze swojej młodości. Ja myślę, że jest się z czego weselić. Jest się z czego radować, szczególnie idąc za Jezusem. Ale nie myśl, że jeśli zboczysz z tej drogi, jeśli zrobisz nie tak, jak zrobiłby na tym miejscu Pan Jezus, to wiedz, że za to cię Bóg na sąd przywiedzie. A tak oddal gniew od serca twego i odrzuć złość od ciała twego, gdyż dzieciństwo i młodość są marnością. To znaczy, to wszystko przeminie. Proszę braterstwa, w tejże Księdze Kaznodziei w 12 rozdziale pierwsze 7 wersetów, nad którymi będziemy się chcieli w tym rozważaniu zastanowić. zaczyna takim znów odezwaniem się do młodzieży: pamiętaj tedy na Stworzyciela swego we dni młodości twojej. Pierwej, niżeli nastaną złe dni i nadejdą lata, o których rzeczesz, nie podobają mi się. Znów zwraca uwagę: pamiętaj na swojego Stworzyciela nie dopiero wtedy, kiedy śmierć zacznie zaglądać w twoje oczy, ale pamiętaj na swego Stworzyciela we dni swojej młodości. Proszę braterstwa, ja wiem i każdy z nas wie, że jeśli ktoś nie zetknął się z Ewangelią w młodości, w dzieciństwie, ani w młodości, ale zetknął się z Ewangelią dopiero jak gdyby pod koniec swego życia, to i takie serce Pan Bóg też przyjmuje. Ale jeśli się ktoś zetknął z Ewangelią w dzieciństwie, w młodości, ale sobie to odkłada na później, kochani braterstwo, to wiecie, jak to wygląda? To wygląda tak, jak gdyby ktoś powiedział: Panie Boże, ja wiem, co Ty chcesz ode mnie, ja wiem, że Ty chcesz, żebym szedł taką drogą, jak szedł Twój Syn, ale ja najpierw jeszcze teraz się wyszumię w świecie, a później, gdy pójdę na emeryturę, to będę Ci służył. To tak wygląda, jak gdyby ktoś powiedział: Panie Boże, ja Ciebie kocham, ale najpierw teraz, kiedy mam zdrowie i siły, będę służył diabłu, a kiedy już nie będę mógł, to przyjdę do Ciebie i będę Ci służył. Myślę, że takich resztek to naprawdę Pan Bóg sobie nie życzy, jeśli by ktoś w taki sposób sobie chciał ułożyć swoje życie. Ale do czego zmierza tutaj kaznodzieja? Pierwej, niż się zaćmi słońce i światło i miesiąc i gwiazdy, a nawrócą się obłoki pod żdżu. Ja najpierw przeczytam, a później się spróbujemy nad tym zastanowić. W dzień, którego się poruszą stróże domowi i zachwieją się mężowie duży i ustaną melący, przeto że ich mało będzie, i zaćmią się wyglądający oknami, i zawrą się drzwi z dworu słabym głosem mełcia, i powstanie na głos ptaszy, i ustaną córki śpiewające. Nawet i wysokiego miejsca bać się będą i będą się lękać na drodze, gdy zakwitnie migdałowe drzewo, także i szarańcza będzie mu ciężką i żądza go ominie, bo człowiek idzie do domu wiecznego, a płaczący po ulicach chodzić będą. Pierwej, niż się przerwie sznur srebrny i niż się stłucze czasza złota i rozsypie się wiadro nad zdrojem, a skruszy się koło nad studnią. I wtedy wróci się proch do ziemi, jako przedtem był, a duch wróci się do Boga, który go dał. Kaznodzieja zilustrował życie człowieka od młodości aż do grobu, ale na podstawie literalnego starzenia się można się starzeć i duchowo. Lecz duchowo starzeć się nie powinniśmy. Starzeje się, zużywa nasze ciało jako namiot, ale nowe stworzenie ma rosnąć, a żeby urość i dojść do tego, do takiej możliwości, a żeby mogło dostąpić pierwszego zmartwychwstania. To ciało się zużywa, ono się pali na ołtarzu pańskim jako ofiara. Ale zanim jeszcze zwrócimy szczegółową uwagę na te poszczególne momenty jakoby starzenia się, zauważmy. Apostoł święty Jan w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, a 12 do 14 wersetu, tak wydawałoby się dziwnie pisze: piszę wam, dziateczki, iż wam są odpuszczone grzechy dla imienia mego. Piszę wam, ojcowie, żeście poznali tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, żeście zwyciężyli onego złośnika. Gdy czytamy pierwszy raz te słowa, to nam się wydaje, coś tu chyba apostoł święty Jan poprzestawiał. No bo najpierw dzieci, no to w porządku, ale nagle ojcowie, a na koniec młodzieńcy. Czy tutaj nie jest coś przestawione? Żebyśmy czasem tak nie pomyśleli, to apostoł jeszcze raz sumuje w następnym wersecie. Werset 14. Piszę wam, dziateczki, żeście poznali ojca. Pisałem wam, ojcowie, żeście poznali onego, który jest od początku. Pisałem wam, młodzieńcy, żeście mocni, a Słowo Boże mieszka w was, a żeście zwyciężyli onego złośnika. Nie pomylił się. A myślę, żebyśmy my tak nie pomyśleli, to celowo podsumował to jeszcze raz zupełnie w taki sam sposób. Co to znaczy? Na pewno, gdy przychodzimy do poznania prawdy, to no i czujemy się tak jak dzieci, jako dopiero niemowlęta w Chrystusie. Pamiętamy, że wtedy potrzebujemy tego mleka Słowa Bożego, słabszego pokarmu, żebyśmy urośli. Ale dlaczego właśnie w taki sposób to zestawił apostoł święty Jan? Bo z biegiem czasu spodziewa się od nas takiego wzrostu, że mamy czuć się odpowiedzialni jak ojcowie. A dlaczego na koniec młodzieńcy? Bo aczkolwiek nasze ciało się będzie starzało i zużywało, to duch będzie coraz mocniejszy. I żebyśmy mogli odnieść zwycięstwo, to zostali tutaj porównani do młodzieńców, żeby mogli zwyciężyć onego złośnika. I dlatego im bliżej końca bylibyśmy drogi, tym Pan Bóg spodziewa się po nas, że będziemy coraz mocniejsi i dlatego nieraz będzie zezwalał także i na to, żebyśmy przechodzili nieraz trudniejsze doświadczenia, bo już będziemy je umieli znieść, będziemy umieli odnieść zwycięstwo. Dlatego poruszył tą myśl, że najpierw jako dzieci, potem starcy, a na koniec młodzieńcy zdolni do zwyciężenia wszystkiego, co jest złe. Salomon zwrócił uwagę, że zaćmi się słońce. Inaczej mówiąc, światło Ewangelii. Zaćmi się Bóg przed naszymi oczami. Co to znaczy? W liście do Efezjan apostoł święty Paweł w 4 rozdziale, a od 22 wersetu tak pisze. To jest, żebyście zewlekli według pierwszego obcowania starego człowieka, który się psuje przez porządliwości oszukiwujące, i odnowili się duchem umysłu waszego, i oblekli się w onego nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i świętobliwości prawdy. Co się miało zmienić? Przetoż złożywszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, boście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze. Co to znaczy? Zaćmi się słońce. Niech słońce nie zachodzi na rozgniewanie wasze. Myślę, że każdy z nas, klękając wieczorem do modlitwy, modli się także i tą modlitwą, którą nas nauczył Pan Jezus, a między innymi odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A jeśli nie odpuściliśmy, to powstaje chmura pomiędzy mną a Panem Bogiem. To wielkie światło, jakim jest Pan Bóg, jakim jest nasz Pan Jezus Chrystus, to wielkie światło zostaje przyćmione, bo my wytworzyliśmy chmurę i wtedy wiemy, jak wtedy wyglądała byłowa modlitwa. powinniśmy powiedzieć: Panie, odpuść mi tyle, ile ja odpuściłem. Pan Bóg tak postępować nie może. Dlatego tą chmurę trzeba usunąć. Niech słońce nie zachodzi na rozgniewanie wasze. Myślę, że to nie tylko chodzi o literalny dzień i literalne słońce, ale właśnie, żeby nigdy się tak nie stało, żebyśmy zapomnieli o pojednaniu się z kimś i dopiero wtedy zanosili modlitwy do Ojca. Bo jeśli nie, to apostoł teraz mówi tak: nie dawajcie miejsca diabłu. Wtedy, jeśli zostajemy w stanie poróżnienia, nie odpuściliśmy czegoś komuś, to dajemy miejsce diabłu. On ma wtedy do nas dostęp. I tu powstaje coraz większa ciemność. Dlatego słońce nie może się nam zaćmić. Ta chmura zasłania Pana Boga, zasłania przed nami Boże błogosławieństwo. I Pan Bóg nie może nam błogosławić. Ale proszę braterstwa, może ja tylko pokrótce wspomnę, co rozumiemy przez poszczególne zapisy mędrca Salomona, a później sobie spróbujemy wyciągnąć z tego naukę dla naszego duchowego rozwoju. Obłoki pod drzwi, czyli po błogosławieństwach, jakoby młodych lat, przychodzą problemy zdrowotne. Stróże domowi, czyli nasze ręce, słabną, często się już trzęsą, bo zostały uszkodzone nerwy. Mężowie duży, czyli nasze nogi, chwieją się, puchną, bolą, bo to sprawiło życie przez wiele lat. Ustaną melący, czyli nasze zęby. Psują się, wypadają. Ktoś żartobliwie powiedział, że mamy wtedy ząbki jak perełki. W każdym dziurka. Tylko nawlec na nitkę i korale gotowe. Zaćmią się wyglądający, czyli nasze oczy. Psują się, że ani okulary nie pomagają. Zawrą się drzwi, czyli słuch, coraz bardziej przytępiony i nie odczuwamy żadnych wrażeń. Tak nawiasem mówiąc, kiedyś wydawało mi się takie proste na dworcach kolejowych. Jak zapowiadali pociąg, to zawsze umiałem zrozumieć, co zapowiadają. A dzisiaj jakoś tak niewyraźnie zapowiadają, że trudno mi zrozumieć, jaki pociąg zapowiadają lub jakie uwagi dają. Ale to prawdopodobnie nie to, że dzisiaj źle zapowiadają, tylko ucho słabo słyszy. Chociaż to czasem jest dobre. Powiem, że czasem jest dobrze, że słabo słyszę. Na przykład żona nieraz, kiedy wstaje rano, to mówi: no ty mogłeś spać, no bo tam sąsiedzi tak rozrabiali, a u innych sąsiadów dziecko płakało, a u innych pies szczekał. Ja mówię: ale u mnie w pokoju ani dziecko nie płakało, ani sąsiedzi nie rozrabiali, ani pies nie szczekał, bo to do mnie nie dochodziło, nie dochodzi. I dlatego myślę, że w niektórych przypadkach to jest dobrze, no ale nie we wszystkich. Mówi, że powstanie na głos ptaszy. Budzimy się bardzo wcześnie, a jednak nie dociera do nas ten piękny śpiew ptaków, jak kiedyś docierał. Nawet ktoś swego czasu dopowiedział: chyba ptaki ustały śpiewać. Ale to też wiemy, że to nie ptaki ustały śpiewać. Ustaną córki śpiewające, zdarte gardło, ochrypły głos, opadają siły. Jakoby nie ma się czym cieszyć. Wysokiego miejsca bać się będzie. Lęk przestrzeni, bo traci równowagę. Boi się, że może spaść. lęka się, mówi, na drodze, czy nie zabłądzi, że nie ma siły do poruszania się. Zakwitnie migdałowe drzewo, to może najmniejszy problem, że włosy pokryją się siwizną, bo dzisiaj to spotykamy nawet nastolatki, które mają siwe włosy. Nieraz to aż chciałoby się zapytać, co za przeżycie przeżyła taka panienka. No tylko nie warto, bo ktoś tak zapytał, to odpowiedziała, a raczej odburknęła: ty się stary i się na tym nie znasz. Bo ona sobie specjalnie takie zrobiła. Szarańcza będzie mu nawet ciężką. Słabną siły do tego stopnia, że nawet i lekarz zaczyna straszyć. Pamiętam kilka razy: proszę pamiętać, że nie wolno więcej dźwigać jak 2 kilogramy. Wszystko wydaje się ciężkie. Żądza go ominie, czyli nie ma już pragnień. Powstaje obojętność. Płaczący po ulicach chodzić będą. Same narzekania. Jak gdyby to coś pomogło, gdy powiemy, że tu mnie boli, że tam nie mogę bólu wytrzymać. Ale to narzekanie wcale nie pomoże. Wcale się ból nie ulży. Zerwie się sznur srebrny, czyli system nerwowy, ten główny przewód od mózgu przez kręgosłup. Wiemy, jakie są tego następstwa. Czasza złota, czyli głowa, zanik pamięci, taka popularna skleroza. Mówią, że to nie boli. Czasem się trzeba nachodzić trochę, jak się zapomina. Wiadro nad zdrojem, czyli nasze płuca, dostarczają, pompują powietrze, ale jest coraz ciężej się oddycha. To astma, to różne inne dolegliwości i wydaje się, że już jest tak bardzo ciężko. Do tego stłucze się koło nad studnią, czyli serce pompujące krew. To różnego rodzaju rozruszniki, bypassy, ale i to później nie pomaga. I wróci się proch do ziemi, jako przedtem był. Po zgrzeszeniu w ogóle człowiek stał się taką suchą ziemią i na starość się rozsypuje. Tak, ale to nasze ciało. Ale apostoł nas upomina, żebyśmy z tego powodu nie słabnęli, żebyśmy się z tego powodu nie przerażali, gdy tak się dzieje z naszym ciałem, bo nowe stworzenie, ono jednak rośnie i rozwija się. W drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, a 16-18 wersetu. Dlatego nie słabiejemy, ale choć się też nasz zewnętrzny człowiek kazi, czyli zużywa się, wszakże on wewnętrzny odnawia się od dnia do dnia. Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nadal zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje. Ale kiedy? Gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne, albowiem rzeczy widzialne są doczesne, a niewidzialne są wieczne. To nasze ciało, jako namiot, ono musi się rozsypać. Ale to, co jest dla nas najważniejsze, że w nim ma się rozwinąć, urość nowe stworzenie. Dlatego apostoł święty Paweł, gdy pisze list do Żydów, to w 10 rozdziale, a 32 i 33 werset, upomina nas, żebyśmy sobie zawsze coś przypominali. Wtedy, gdy coś nam się wydaje ciężkie, trudne, to mówi: wspomnijcie na dni pierwsze, które będąc oświeceni, znosiliście wielki bój utrapienia. lubo też, gdyście byli urąganiem i utrapieniem, na podziw wystawieni, lub też gdyście się stali uczestnikami tych, którym się tak obchodzono. I gdy staje się coś ciężko w naszym życiu, wspominajmy sobie często na te pierwsze dni, gdzie nie mieliśmy wielkiej znajomości, ale tylko może wielką gorliwość. A z biegiem czasu mamy stawać się coraz mocniejsi. Co to znaczy? Wspomnijcie na dni pierwsze. Czy jesteśmy słabsi, czy mocniejsi duchowo? Teraz, po latach w prawdzie. Tam było wspomniane, że nawet lata, które rzeczy nie podobają mi się. To niekoniecznie musi wynikać tylko z naszej starości, ale to czas doświadczeń i przesiewania. W komentarzu Manny, ja nie będę czytał, ale 9 sierpnia jest taka bardzo ważna myśl poruszona, że w tym czasie końca będzie wiele prób. Jedną z nich będzie krzyż, czyli niechęć do cierpień. To jest takie modne dzisiaj w wielu grupach religijnych. I za Jezusem to sama radość. A przecież to nie sama radość. To jest krzyż. Dla nas często się wydaje, że można by rzeczywiście łatwiejszą drogą, tak jak to wskazują niektórzy, a też można dojść do Królestwa. Nie ma innej drogi. Pozostawił ją tylko nasz Pan, który niósł krzyż. A pod jego ciężarem, tym literalnym krzyżem, upadał. Pierwej, niż się zaćmi słońce. Przez nasze zaniedbywanie się, że nie będziemy odbijali właściwego światła. My nie mamy własnego, ale mamy być odbiciem światłości tego, który był dla nas i jest nadal światłością. Wspomniałem, że jedną z prób był krzyż, inną obecność Chrystusa, stała się wielką próbą braterstwa, a także, mówi, pokora i miłość. To nie to, jak czasem słyszymy, no w takim czasie nam przyszło żyć, gdzie zostało zapowiedziane, a ktoś jeszcze dodał, zaprogramowane, że oziębnie miłość. Nie. Miłość oblubienicy Chrystusowej nigdy nie ostygnie. Tylko, że czasem są tacy, którzy zamiast pomagać, chcą nas sprowadzić z tej jedynej drogi. Dlatego, żeby to światło się nie zaćmiło, Pan Jezus tak wspomniał, jak ewangelista Mateusz zanotował w 5 rozdziale, a 14 do 16 wersetu. Wy jesteście światłość świata. Nie może się miasto ukryć na górze leżące. Ani zapalają świecy i stawiają jej pod korzec, ale na świecznik i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli, a chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesie. Na tym ma polegać światłość, nasza światłość, żeby ludzie, patrząc na nasze uczynki, nie chwalili nas, ale chwalili za to Pana Boga. I nie jest wspomniane, że jeśli nie dziś, to w dzień ich nawiedzenia, gdy ich Bóg nawiedzi, to oni za te dzisiejsze nasze dobre uczynki będą chwalili Boga. Nam nie chodzi o to, żeby ktoś z ludzi wychwalał nas za takie czy inne uczynki, ale żeby chwalony był Pan Bóg. Dla nas wiemy, że owocem zakazanym są wszystkie uczynki ciała. Nie będę czytał, gdzie apostoł wylicza w liście do Galacjan w 5 rozdziale 19 do 21 wersetu. One prowadzą do śmierci, ale owoce ducha, o czym pisze 22 werset, one prowadzą do życia. Do życia w Królestwie Niebieskim. Stróże domowi. Mówiliśmy sobie, że to nasze ręce. Mamy tak mocno trzymać tarczem wiary w naszych rękach, aby nie dopuścić do serca strzał ognistych onego złośnika. Jakich strzał? Uprzedzenia? Czasem, że ktoś ma na coś inny pogląd, to potrafimy się uprzedzić, że nie bardzo mamy ochotę z nim rozmawiać. To znaczy, że nie trzymaliśmy mocno tarczy wiary w swoich rękach i szatan znalazł miejsce, że puścił taką strzałę i uprzedziliśmy się do brata czy do siostry. Taką strzałą może być zajątrzenie, złość, nienawiść. Dlatego jak bardzo ważną jest rzeczą, ażebyśmy pomimo może literalnie słabych rąk, słabiejących rąk, ażebyśmy tarczę wiary mogli utrzymać i żeby nas to nigdy nie zniechęciło do bronienia czystości swojego serca. Mężowie duży. Mówiliśmy, że to literalnie to nasze nogi. Ale głębiej to powiedzielibyśmy, że to dwa przykazania miłości do Boga i do bliźniego. Oparte znów na dwóch nogach, na Starym i Nowym Testamencie Słowa Bożego. Jak bardzo ważnym jest, aby ci mężowie duży się nigdy nie zachwiali. Tak, miłość do Boga, jak i do bliźnich, miłość do braci. I że podstawy do tego to znajdziemy zawsze w całym Słowie Bożym. Nieraz ktoś mówi, że jemu wystarczą Ewangelie, że wystarczy mu Nowy Testament, bo Stary to uważa, że to już minęło. Nie da się stać na jednej nodze. I dlatego to wszystko, czego nieraz nie umiemy zrozumieć w Starym Testamencie, szukamy tego w Nowym i odwrotnie. Na niektóre rzeczy poparcia szukamy, tego co jest w Nowym Testamencie, szukamy poparcia w proroctwach. I wtedy dopiero możemy mocno stać na obydwu nogach, opierając się na całości nauki Pisma Świętego. Byłoby to odrębne rozważanie. Chciałem tylko nawiasem wspomnieć, że kiedy Żydzi spożywali baranka, to jest wspomniane, że mieli go zjeść całego. I wystarczyłoby, żeby było tak napisane, że mieli go spożyć w całości, prawda? A tam jest napisane głowę, nogi, wnętrzności. Co to znaczy? Że mamy się karmić całością nauki Bożego Słowa, a nie tylko pewnymi fragmentami. Że mamy karmić się jakoby głową, czyli zdobywać zasady nauki, ale także, że mamy korzystać, karmić się wnętrznościami, bo te zasady, te nauki mają w nas wzbudzić uczucia serdeczne, ale także mamy się karmić i nogami, czyli mamy być zawsze gotowi do głoszenia Ewangelii. To znaczy, że spożywamy w całości. Ale jeśli byśmy spożywali, niektórzy tak próbują, że wystarczą tylko nogi, że oni są chętni, gotowi do głoszenia, tylko często nie wiedzą co. Więc to nie o to chodzi. Mamy karmić się całością i dopiero wtedy będziemy rozwijać się w prawidłowy sposób. Ustaną mylący. Mówiliśmy, że literalnie to nasze zęby. Ale w głębszym znaczeniu to nasze sumienie. Zanim przyjmiemy jakąś naukę, mamy ją zbadać, rozgryźć. Gdyby często mówimy, że te twarde nauki to są jak orzechy. Raz, że on jest w łupinie, ale nawet gdy wyjmiemy z łupiny i chcielibyśmy takiego orzecha, mam na uwadze w tej chwili laskowego orzecha, gdybyśmy go tak chcieli połknąć, poczujemy smak tego orzecha? Mało to, może nam zaszkodzić. gdzie taki cały orzeszek poleci do żołądka. I tak jest z naukami. Żebyśmy poczuli smak nauki Bożego Słowa, to musimy ją rozgryźć, musimy ją zbadać. Dlatego dziś jest często takie niebezpieczeństwo przyjmowanie nowości, bo to jest ładne, tylko czy to jest zgodne z całością nauki Bożego Słowa? Często podkreślamy, że Berianie na każdy dzień rozsądzali pisma. Czy tak się rzeczy mają? Dlatego chrześcijanin to nie jest ten, który przyjmie wszystko, bo ktoś ładnie powiedział. Tylko czy to ma uzasadnienie w Słowie Bożym? Zaćmią się wyglądający oknami. Mówiliśmy, że to nasze oczy. Ale przez oczy wiemy, że pokazana jest mądrość. Apostoł Święty Jakub w swoim liście, w 3 rozdziale, a w 17 wersecie zapisał: ale mądrość, która jest z góry, najprzód jest czysta, potem spokojna, mierna, powolna, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, nieposądzająca i nieobłudna. Nieraz może słyszeliśmy, albo sami mówiliśmy, gdy patrzymy na jakieś dziecko, które ma taki piękny wzrok, piękne oczy, a nieraz mówimy, jakie to dziecko ma mądre oczy. Nieraz na innych zwierzętach czy ptakach można się oszukać, bo mówi się, że na przykład sowa to też ma takie mądre oczy, zaliczają ją do mądrych. Niektórzy zaliczają żabę do mądrych stworzeń, bo ma takie wielkie, wyłupiaste oczy, ale gdy się przyjrzymy bliżej, to jednak to nie to, że ona potrafi tylko skrzeczeć i pokazywać się dumną, że się potrafi nadymać. A więc to nie o takie oczy chodzi. Proroctwo mówi, że na naszym Panu spoczęło 7 oczu, czyli zupełna mądrość Boża. Ale to byłoby znów odrębne rozważanie. Proszę braterstwa, Hiob zapisał takie myśli w 39 rozdziale 30 do 32 wersetu. I zali na Twoje rozkazanie wzbija się orzeł w górę i składa na wysokich miejscach gniazdo swoje, na opoce mieszka i bawi się na ostrej skale jako na zamku. Stamtąd upatruje sobie pokarm, a daleko oczy jego widzą. I dlatego tak często chrześcijanin jest przyrównywany do orła, który ma daleko widzieć, ma upatrywać pokarm, a oczy jego daleko widzą. Proszę braterstwa, ja wiem, że ktoś powie, no tak, ale moje oczy są coraz słabsze. Wiem, jak to wygląda. Coraz trudniej jest dłużej poczytać, bo oczy nie wytrzymują. Ale tutaj nie o te oczy chodzi. Apostoł Święty Paweł, o którym wiemy przecież, że miał tak bardzo słaby wzrok po tym wydarzeniu, jakie się stało, że najpierw stracił wzrok, ale gdy mu został przywrócony, to ten wzrok już był, pamiętamy, że słaby. A w drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale i 2 wersecie pisze o sobie, ale w takim zdaniem: znam człowieka w Chrystusie przed 14 laty, jeśli się to działo w ciele, nie wiem, jeśli oprócz ciała, nie wiem, Bóg wie, który zachwycony był aż do trzeciego nieba. Ktoś by powiedział, miał taki słaby wzrok, że trudno mu było napisać list, ale widział, aż do trzeciego nieba. Czyli to nie o taki wzrok chodzi, nie o ten literalny. Zawrą się drzwi, słuch. Literalnie, to sobie mówiliśmy, że to nie jest aż taki problem. Ale duchowy słuch, gdy zostanie przytępiony, to nie będziemy odczuwali wrażeń radości, jak inni bracia. Wydaje się, że już wszystko wie, że nie musi się już niczego uczyć, nie musi innych słuchać i dochodzi do stanu letniego. Co to znaczy? Jak to święty Jan Objawiciel zapisał. Mówi, że jestem bogaty, zbogaciłem się, niczego już nie potrzebuję. I to prowadzi właśnie do takiego letniego stanu, przez który Pan Bóg będzie musiał nas odrzucić. Bodajżeś był zimny albo gorący. A dlatego, że jesteś letni, wyrzucę cię z ust moich. Ciągle chcemy się czegoś uczyć. Proszę Państwa, ja może wspominałem kiedyś ten przykład, ale mnie on tak bardzo uderzył w czasie mojej młodości, gdy odrabiałem wojsko w Jaworzniu, w kopalni. I tam był taki brat, staruszek, który... Ile razy wszedłem do jego domu, to zastałem prawie zawsze taki sam widok. Siedział przy stoliku, przed nim otwarta Biblia, obok 6 tomów wykładów Pisma Świętego. Z jednej i z drugiej strony bardzo dużo straży. A on na oczach miał 2 pary okularów, a w ręce szkło powiększające. Pamiętam z tego czasu, jak go zapytałem, czego on tam jeszcze szuka przez tyle lat. A on mówi, no bo chce się czegoś nauczyć. Kochani braterstwo, to nie to, żeby ktoś powiedział, ja się już nauczyłem, ja już umiem. Tak może powiedzieć student, który chce zdać jakiś tam egzamin, że on wykuł i zdał. A gdy zdał, to zapomniał. To nie o to chodzi. Nie po to się uczymy, żeby zapomnieć, ale po to, żeby zastosować w naszym życiu. Powstanie na głos ptaszy. Chrześcijanin ma odpoczywać. A na ile wierzymy, na tyle odpoczywamy. A jeśli nic nie słyszy tego pięknego, słowiczego głosu, czyli nie dociera do niego ta piękna Ewangelia, wtedy zaczyna się wydawać, że wszyscy mówią o nim, że wszyscy go obmawiają. I tu powstaje niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo dopuszczenia do serca, że ktoś chce mu zrobić coś złego. Ustaną córki śpiewające. Jeśli kogoś już nic nie rozwesela, to jest bardzo chory stan, stan ducha. Apostoł mówi, radujcie się zawsze w Panu i znowu mówię, radujcie się. Nie ma takiej możliwości w życiu chrześcijanina, żeby mógł powiedzieć, mnie już nic nie cieszy. To jest bardzo niebezpieczny stan. Mamy tyle wspaniałych Bożych obietnic, które ciągle nas cieszą. Salomon zwrócił uwagę jeszcze na taką rzecz. Wysokiego miejsca bać się będzie. Skorzystaliśmy z wysokiego, niebieskiego powołania. I mamy naśladować Chrystusa, który jest wysoko, a nie braci, którzy są nisko. I dlatego apostoł mówi, że o tym myślcie, co jest w górze, a nie o tym, co jest na ziemi. Mamy o czym rozmyślać. Nie bójmy się wysokiego miejsca. Ja wiem, Kilka razy spotkałem się z tym, że ktoś mówi, albo wy to byście chcieli do nieba. Proszę Państwa, to nie to, co my byśmy chcieli. Tylko takie jest zaproszenie. Innego nie ma. W obecnym czasie nie ma innego zaproszenia. I dlatego korzystamy z takiego zaproszenia, jakie jest. A że jest ono najwspanialsze, dlatego nas to mobilizuje do pracy nad samym sobą. Doświadczenia jednak według czasu na drodze poświęcenia czasem się wydaje, że lew na drodze. Okazuje się, że to tylko strach przed lwem, a gdy przychodzimy bliżej, to on jest uwiązany. A czasem powstają takie problemy. Czy jeszcze jest po co biec? Bo są tacy, którzy zniechęcają, że już ten czas minął. Kochani braterstwo, mamy dobiegnąć do mety, nie pytając o nagrodę. Mamy dobiec do mety doskonałej miłości, a tam Pan Bóg będzie rozdzielał nagrody. Nagroda należy do Pana Boga, a nie do nas. I nagroda jest tylko za wykonaną, za dobrze wykonaną pracę. Co to znaczy? Pamiętamy, że już za życia Pana Jezusa matka zwróciła się jak gdyby z prośbą za swoimi synami, żeby jeden z nich siedział po prawicy, a drugi po lewicy w królestwie. Pan Jezus mówi, pyta ich, czy mogą pić kielich, który on pije? Czy mogą być ochrzczeni chrztem, którym on się chrzci? Powiedzieli, możemy. A Pan mówi, to wszystko się stanie. Ale siedzieć po prawicy i po lewicy mojej w królestwie, to nie jest moja rzecz. To jest rzecz Ojca. Do nas należy staranie. Dalej zwraca uwagę na migdałowe drzewo. Wspominaliśmy sobie, że to nasze włosy. Jeśli ktoś czułby się, że jest tak czysty, tak doskonały, jak biel owych włosów, to tu zaczyna się upadek. Bo gdy patrzymy na naszego wodza, ciągle widzimy braki, ciągle widzimy, że do jego doskonałości nam jest daleko. Dlatego ciągle chcemy się uczyć. Przyznanie się do winy, przyznanie się do błędu, jak na przykład Dawid. To ja zgrzeszyłem, a ten lud co jest winien? Stawia się za swoim ludem, przyznając się sam do popełnienia grzechu. Mówi dalej kaznodzieja, żądza go o minie. Zamiast po latach w prawdzie pocieszać innych, czasem sami się nie cieszą, a jeszcze innym podkopują wiarę. I tu jest ogromna odpowiedzialność tych starców, staruszek, ażeby podnosić wiarę, a nie osłabiać. Płaczący po ulicach chodzić będą. Będą widzieli innych zawsze w złym świetle. Będą narzekać na wszystkich i na wszystko. Będą mówili, że miłość oziębła. Przecież to nie chodzi o tych innych. To chodzi o mnie. Czy we mnie ta miłość oziębła, czy też nie? Bo jeśli oziębła, to w takim świetle widzę wszystkich innych. Widzę, że wszyscy robią coś źle. A sam jestem niezadowolony. I tu właśnie znów istnieje to kolejne niebezpieczeństwo. Zerwie się sznur srebrny. Ta stała łączność z Bogiem przez modlitwę, łączność ze Słowem Bożym, łączność z braćmi. Jeśli ktoś może obejść się bez braci, bez zboru, jest to ogromne niebezpieczeństwo, że zrywa się srebrny sznur łączności, tej stałej łączności z Bogiem. pamiętamy, aby modlitwy wasze się nie przerywały. Jednostajną miłość mając, mówi apostoł, jednostajną miłość. To nie tak w porywach, że dziś mi ktoś sprawił przyjemność i bardzo go kocham, a jutro ten ktoś sprawi mu ból i miłość się zerwała. Nie. Jednostajną miłość mając, ona się nie może przerwać. Byłoby wiele przykładów, ale nie ma na to czasu. Czasza złota się stłucze. Mówiliśmy, że to nasza głowa. Przestajemy się trzymać głowy. Życie zaczynamy na własny rachunek. I tu jest ogromne niebezpieczeństwo. Jeśli nie słuchamy poleceń głowy, i to jest w bardzo codziennym życiu. Ileż to nauk pozostawił nam Pan Jezus? Ile nam jeszcze powiedzieli potem apostołowie? A my czasem tak lekko potraktujemy. Ja wiem, że tam jest tak napisane. Ja wiem, że Pan Jezus tak powiedział. Proszę Państwa, z pewnym bólem wspomnę jedną myśl. Gdy około 80-letni starzec żeni się. Pytam, co ciebie do tego skłoniło? A on zaskoczył mnie bardzo. Mówi, to co? Lepiej mam upalenie cierpieć? Kochani braterstwo, zapytałem, a co? Zgaga cię piecze? Wystarczy napić się lnu i to przejdzie. Proszę Państwa, jak bardzo niebezpiecznym jest, gdy wiemy o tym, jeszcze w dodatku, jeśli to małżeństwo miałoby być nierównym małżeństwem, to znaczy nie w Panu. Tyle mamy ostrzeżeń, a jednak okazuje się, że ulegamy takim pokusom, na które byśmy się może nigdy nie spodziewali, że potrafimy coś takiego zrobić. Wtedy zrywa się łączność z głową, z naszym Panem. Rozsypie się wiadro nad zdrojem. Mówiliśmy, że to nasze płuca. Gdy czerpiemy pokarm z atmosfery duchowej, powinniśmy przyjmować także doświadczenia od innych. Gdy znajdziemy się w ciemnościach, chcemy, aby inni nam czynili dobrze, ale my innym czynimy tylko źle. Albo nie czynimy nic. Zapłata jest tylko za wykonaną pracę. Następnie mówi, że skruszy się koło nad studnią. Czyli serce. Miłość Boża niech będzie rozlana w sercach waszych przez Ducha Świętego. Pisze apostoł w liście do Rzymian w 5 rozdziale, a także w 5 wersecie. Może tą myśl sobie przypomnimy. 5 rozdział i od 1 wersetu. Będą wtedy usprawiedliwieni z wiary. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez któregośmy też przystęp otrzymali wiarą ku tej łasce, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, ale się też chlubimy z ucisków, wiedząc, iż ucisk cierpliwość sprawuje, a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieje, a nadzieja nie pohańbia, przeto, iż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Gdyby to wszystko się skruszyło, bylibyśmy straceni. Całe szczęście, że to kruszy się namiot, a nie my, jako nowe stworzenia. I dlatego, jak bardzo ważnym jest dla nas, ażebyśmy wtedy, gdy odczuwamy jakąś słabość, wtedy, gdy zaczynamy czuć się, że jakoś niebezpiecznie, ażebyśmy zwrócili uwagę na tą stronę wewnętrzną. Może nieraz wiem, że niektórzy przygotowują się do tego, żeby zrobić jakiś porządek z rzeczami ziemskimi, gdy czuje się źle, ale to też jest ważne. Ale jak bardzo ważne jest, ażeby przygotować sobie tą ważniejszą stronę, czy jest wszystko w porządku, czy wszystko sobie załatwiłem, że jestem w porządku wobec Pana Boga. W liście do zboru galackiego w 5 rozdziale, a 15 do 17 wersetu. A jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, patrzcież, abyście jedni od drugich nie byli strawieni. A to mówię, duchem postępujcie, a pożądliwości ciała nie wykonywajcie, albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili. Na innym miejscu apostoł zwraca uwagę, że mamy liczyć, wspomnieliśmy sobie na początku, naucz nas obliczać dni nasze. Więc jak to obliczać, te nasze dni? W liście do Efezjan w 5 rozdziale, a 15 i 16 werset. Patrzajcie tedy, jakobyście ostrożnie chodzili, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy, czas odkupując, bo dni są złe. Przetoż nie bądźcie nierozumnymi, ale zrozumiewającymi, która jest wola Pańska. Uczymy się liczyć, odkupywać czas. My mówimy, często śpiewamy, wszystko Tobie dziś oddaję. Dla Jezusa Zbawiciela całe życie chętnie dam. A później, ile z tego zatrzymujemy dla siebie? Czy umiemy odkupywać czas dla naszego duchowego wzrostu, duchowego rozwoju? Apostoł podkreśla, że mamy doświadczać samych siebie. To, co często może chcielibyśmy w jakiś sposób wypróbować innych, za to nie będzie żadnej zapłaty. Ale mamy doświadczać samych siebie, czy naprawdę jesteśmy tymi, za co uważamy się, że jesteśmy. W liście 2 do Koryntian, w 13 rozdziale, a 5 wersecie apostoł pomina. Doświadczajcie samych siebie, jeśliście w wierze. Samych siebie doznawajcie. Czyli samych siebie nie znacie, że Jezus Chrystus w was jest, chyba żebyście byli odrzuceni. Pan Jezus kiedyś tak powiedział. Ja i Ojciec mój przyjdziemy i mieszkanie u takiego uczynimy. Tu mówi, że mamy doświadczać samych siebie, czy w dalszym ciągu tak jest. Czy w dalszym ciągu Jezus Chrystus jest w nas. Jeśli nie odczuwamy tej bliskości, to możliwe, że zostaliśmy odrzuceni. Mamy doświadczać samych siebie, jak to Salomon wspomina, że nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż swego serca, bo z niego żywot pochodzi. I tu właśnie jest ta ogromna praca, praca nad samym sobą. Jak wygląda moje serce? Pan patrzy na nasze serce. Ale nie martwmy się, że Pan patrzy na to serce z bajpasami, z rozrusznikami, ale na nasze uczucia serdeczne. I w starości można mieć takie wspaniałe serce, wspaniałe uczucia. I myślę, że potrafimy tego doświadczać na co dzień w naszym życiu. Kochani, braterstwo, apostoł święty Paweł w liście do Filipian zwraca uwagę na jedną z bardzo ważnych rzeczy, co powinno nas cechować, z czego Nikt nas nie zwolnił, żeby mogło być inaczej. Drugi rozdział, a pierwszy do trzeciego wersetu. Jeśli tedy macie jaką pociechę w Chrystusie, jeśli jaką uciechę miłości, jeśli jaką społeczność ducha, jeśli są jakie wnętrzności zlitowania w was, dopełnijcież wesela mojego, abyście jedno rozumieli, jednostajną miłość mając, będąc jednomyślni i jednorozumiejący, nic nie czyniąc spornie, ani przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich, mając za wyższych nad siebie. Kochani, braterstwo, dałby Bóg, abyśmy mogli być jednymi z tych wielkich szczęśliwców, do których kiedyś byłyby powiedziane takie słowa: sługo dobry i wierny, nad małym byłeś wiernym, nad wielem cię postanowią. Wnieść do radości Pana swego. I na zakończenie chciałem wspomnieć słowa apostoła świętego Pawła z drugiego listu do Koryntian, 13 rozdział, a 11 werset. Na ostatek, bracia, miejcie się dobrze. Doskonałymi bądźcie. Inne tłumaczenie mówi: doskonalcie się. Cieszcie się. Jednomyślnymi bądźcie. W pokoju żyjcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie jedni drugich w świętym pocałowaniu. Amen.